Rozdział 36. Karnawał rzymski. Przyszedłszy do siebie, Franz ujrzał, jak Albert pije wodę ze szklanki. Bardzo mu to było potrzebne, o czym świadczyła jego bladość, a hrabia tymczasem przywdziewał kostium pajaca. Ogarnął machinalnie plac okiem. Wszystko znikło, rusztowanie, kaci, ofiary. Pozostał tylko tłum, hałaśliwy, mrowiący się, radosny. Na Montecitorio rozkołysał się dzwon, który obwieszcza tylko śmierć papieża albo otwarcie maskeraty. Co się właściwie stało? Rzekł do hrabiego. Nic, absolutnie nic. Jak pan widzisz, po prostu karnawał się rozpoczął. Ubierajmy się prędko. Rzeczywiście to straszliwe widowisko zostawiło po sobie tyle śladów, co i sen. Bo to był tylko sen. Przywidział się panu jakiś koszmar. Mnie owszem, a delikwentowi? Jemu też się śniło, tylko on śpi jeszcze, a pan się zbudziłeś. Nie wiadomo, który z was jest bardziej uprzywilejowany. Ale co się stało z Peppinem? O, Peppino to chłopak roztropny, pozbawiony jakiejkolwiek miłości własnej. Wbrew ludzkim nawykom nie rozjuszył się, że nikt na niego nie zwraca uwagi. Przeciwnie, był zachwycony, bo wszyscy zainteresowali się jego towarzyszem. Korzystając wtedy z ogólnej dystrakcji, wśliznął się w tłum i znikł, nie podziękowawszy nawet wielebnym księżom za towarzystwo. Stanowczo człowiek to zwierzę nader niewdzięczne i samolubne. Pan de Morcerf daje ci przykład. Istotnie, Albert naciągał już kitajkowe szarawary na czarne spodnie i lakierowane buty. No i cóż, Albercie, spytał Franz, masz ochotę na szaleństwa? Tylko odpowiadaj bez ogródek. Nie, alem kontent, że widziałem coś takiego i rozumiem, co mówił pan hrabia. Kto zdoła raz oswoić się z takim widokiem, nie zazna już chyba później równych mu emocji. Nie mówiąc o tym, że tylko w takim momencie można studiować charaktery, powiedział hrabia. Na pierwszym stopniu rusztowania śmierć zdziera maskę, którą nosiło się całe życie. Ukazuje się prawdziwa twarz. Przyznać trzeba, że twarz Andrei była nieszczególna, łajdak ohydny. Ubierajmy się, panowie, ubierajmy. Franc ośmieszyłby się, okazując nadal wrażliwość kobieciątka. Trzeba było wziąć przykład z przyjaciół. Wdział więc kostium i włożył maskę. Na pewno w tej chwili nie bielszą niż jego lico. Kiedy się przebrali, wyszli. Powóz czekał u bramy, pełen konfetti i bukietów. Włączyli się w sznur ekwipaży. Trudno sobie wyobrazić, jaka na placu nastąpiła przemiana. Niebo i ziemia. Na placu del Popolo, gdzie przed chwilą śmierć dała milczące i posępne widowisko, wrzała teraz hałaśliwa i szalona orgia. Maski wychodziły tłumnie, waliły ze wszystkich stron, wymykały się drzwiami, wyskakiwały przez okna. Ze wszystkich ulic wyjeżdżały powozy, uginając się od pierrotów, arlekinów, ludzi w dominach, w strojach francuskich, wieśniaczych, groteskowych, ludzi przebranych za transtewerczyków i za rycerzy. Wszyscy oni krzyczeli, gestykulowali, rzucali jaja wypełnione mąką, konfetti i bukiety. Zaczepiali słowem i czynem przyjaciół i obojętnych, znajomych i nieznajomych, a nikt nie miał prawa się obrazić, jedynie się śmiać. Franz i Albert czuli się tak, jakby ktoś, pragnąc, aby zapomnieli o gwałtownej zgryzocie, zawiódł ich na orgię. W miarę jak wtedy pijemy i jak się upijamy, gęstnieje zasłona oddzielająca przeszłość od teraźniejszości. Dostrzegali wciąż jednak, a raczej wciąż czuli w sobie refleks tego, czego byli świadkami. Ale zwolna ogarnęło ich ogólne upojenie. Wydawało im się, że zaraz postradają i tak już chwiejną przytomność. Ciągnęło ich osobliwie do tego zgiełku, ruchu, szaleństwa. Z powozu sąsiedniego ktoś obrzucił Alberta garścią konfetti. Kruszynki posypały się na wszystkich trzech. Morcerfowi zaś pokłuły szyję i część twarzy nieosłonionej maską, jakby ktoś cisnął setką szpileczek. Skłoniło go to, by skoczył w wir ogólnej walki, do której ruszyły już wszystkie napotkane maski. Stanąwszy w powozie, jął czerpać pełnymi garściami z worków i z całą zręcznością i siłą, do jakich był zdolny, począł bombardować sąsiadów. I wywiązała się walka. Wspomnienie tego, co widzieli przed pół godziną, znikło całkiem sprzed oczu młodzieńców. Tak ich pochłonął ów spektakl pstry, niedorzeczny, ruchliwy. Ale hrabiego Monte Cristo nic nigdy nie wzruszało, choćby na chwilę, o czym już wiemy. Wyobraźcie sobie tedy tę piękną i szeroką ulicę Corso, przy której od końca do końca ciągną się 4- i 5-piętrowe pałace, o balkonach i oknach udekorowanych na ten dzień dywanami i przepysznie ozdobionych. W oknach i na balkonach 300 000 widzów, Rzymianie, Włosi z całej Italii i cudzoziemcy przybyli z 4 stron świata. Zabrała się tu arystokracja wszelkiego rodzaju, magnaci, nababi, artyści, prześliczne kobiety, nie mogąc oprzeć się czarowi tego widowiska, wychylają się z balkonów i okien i obsypują powozy gradem konfetti, za co z ekwipaży rzucają im kwiaty. Ciemno prawie od konfetti sypiących się na dół i kwiatów, co wzlatują do góry. Ulicę zalega tłum radosny, nieprzebrany, szalony, w najdziwaczniejszych kostiumach. Defilują gigantyczne kapusty, łby, krowie ryczą na postaciach męskich. Psy zdają się spacerować na dwóch łapach. Wyobraźcie sobie, jak pośród tego wszystkiego, w tym tłumie dziwadeł, jakie wymarzyłby sobie Callot, malując kuszenie świętego Antoniego, podnosi się maska i ukazuje się przecudne lico jakiejś Astarte. Wszyscy rzucają się ku niej, ale na próżno. Demony, jakie w snach widujemy, odpychają adoratorów. Ten obraz może da wam słabe pojęcie, czym jest rzymski karnawał. Kiedy okrążyli plac po raz wtóry, hrabia zatrzymał powóz, a pożegnawszy towarzyszów nadzwyczaj uprzejmie, zostawił ekwipaż do ich dyspozycji. Franc spojrzał w górę. Byli naprzeciw Pałacu Rospolich. W oknie środkowym, tym, które zdobił biały adamaszek z czerwonym krzyżem, zobaczył błękitne domino. Domyślił się z łatwością, że spowija ono piękną greczynkę z teatru Argentina. Kiedy znudzi się panom rola aktorów, powiedział hrabia, wyskakując z powozu, i zechcecie stać się znowu widzami, pamiętajcie, że macie miejsce w moich oknach, a tymczasem dysponujcie moim pojazdem z Tangretem i służbą. Zapomniałem powiedzieć, że Stangret hrabiego miał na sobie imponujące futro czarnego niedźwiedzia, takie samo, jakie nosił aktor Odry w Niedźwiedziu i Paszy, i że dwaj lokaje uwieszeni z tyłu karocy byli przebrani za zielone małpy. Kostiumy te obciskały ich wybornie, maski zaopatrzone w sprężyny wykrzywiały się na przechodniów. Franc podziękował hrabiemu za tak wielką uprzejmość. Albert zalecał się właśnie do rzymskich wieśniaczek, których pełna kareta zatrzymała się w sznurze powozów. Zwykłe to w takich razach postoje, tuż obok ekwipażu Monte Cristo. Albert bombardował przygodne sąsiadki bukietami. Na nieszczęście pojazdy znów ruszyły. Kareta hrabiego podążyła w stronę Placu del Popolo, a powóz, który tak przyciągał uwagę Alberta, zawrócił ku Pałacowi Weneckiemu. — Toś ty nic nie widział, mój drogi? — zagadnął Franca. — Nie rozumiem, o co ci chodzi. — No, tej kolasy naładowanej rzymskimi wieśniaczkami. — Nie, jestem pewien, że były tam prześliczne kobiety. — Jaka szkoda, kochasiu, że jesteś w masce, bo mógłbyś sobie teraz powetować miłosne zawody. — O, spodziewam się — odpowiedział pół żartem — że nim karnawał się skończy, jakoś to sobie wynagrodzę. Mimo tych nadziei Albertowi nie trafiła się w tym dniu żadna miłosna przygoda. Spotkał tylko parę razy ową kolasę wyładowaną rzymskimi wieśniaczkami. Przy którymś spotkaniu Albertowi zsunęła się maska. Nie wiadomo, czy był to przypadek, czy też młodzieniec postarał się o to. Chwyciwszy ostatni bukiet, wrzucił go do kolasy. Widać, jedna z pięknych, jak domyślał się, kobiet, przebranych zalotnie za wieśniaczki, nie pozostała nieczuła na ów dowód galanterii, kiedy bowiem ekwipaże znów się mijały, rzuciła bukiecik fiołków. Albert pochwycił go czym prędzej. Franc, nie przypuszczając nawet, aby fiołki były dla niego, nie zamierzał spierać się z Albertem o zdobycz. Albert zatknął zwycięsko kwiaty w butonierkę, a kareta triumfalnie potoczyła się dalej. — No widzisz — ozwał się Franc — przygoda się zaczęła. — Możesz kpić do woli, ale ja naprawdę myślę, że tak. Dlatego nie rozstanę się z tym bukiecikiem. — Dalibóg, chyba po nim się rozpoznacie — uśmiechnął się Franc. Żartów nabrał zresztą niebawem pozorów rzeczywistości. Kiedy wciąż posuwając się w sznurze powozów, Franc i Albert spotkali znowu ekwipaż wieśniaczek, ta, co rzuciła bukiecik Albertowi, zaklaskała w dłonie, ujrzawszy, że ustroił nim butonierkę. — Brawo, kochasiu, brawo! — zawołał Franc. — Idzie ci jak z płatka. Pożegnam cię, bo na pewno wolisz teraz być sam. — O nie, nie przyspieszaj sprawy. Nie dam się złapać jak dudek na pierwszy znak przychylności. Nie pójdę na schadzkę pod zegarem, jak to się u nas mówi na balu w operze. Jeśli piękna wieśniaczka żywi jeszcze jakieś zamiary, odnajdziemy ją jutro, a raczej ona nas odszuka. Da mi wtedy znak, a ja zastanowię się, co czynić. Istotnie, mój drogi, jesteś mądry jak Nestor, a przebiegły jak Odys. To też jeśli twoja Kirke zdoła zamienić cię w zwierzę, da dowody wielkiej chytrości i potęgi. Albert miał rację. Piękna nieznajoma zdecydowała na pewno nie posuwać w tym dniu dalej intrygi. Choć młodzieńcy zabawili jeszcze na maskaradzie, nie ujrzeli już kolasy, której szukali oczyma. Znikła oczywiście w którejś z sąsiednich ulic. Wrócili tedy do pałacu Rozpolich, ale hrabia znikł także, a z nim błękitne domino. W oknach wybitych żółtym adamaszkiem siedziały wciąż osoby, które był zaprosił. W tymże momencie ten sam dzwon, który ogłosił początek maskarady, obwieścił jej koniec. Sznur powozów na korso przerwał się natychmiast i po chwili ekwipaże znikły co do jednego w bocznych ulicach.